Witam, a moim gościem jest dr Agnieszka Fichel, demografka z Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pani doktor.
Dobry wieczór.
No zacznijmy od takiego pytania, które się teraz wszystkim nasuwa. Czy spożycie alkoholu przez kobiety poniżej 25 roku życia, nazywane popularnie dawaniem w szyję młodych kobiet, wpływa na demografię w Polsce, czy też nie wpływa?
Och, to takie prowokacyjne pytanie. Naprawdę, czy musimy komentować?
Ja się nie pytam o komentarz. Pytam się raczej o to, czy rzeczywiście może być tak, już zupełnie poważnie, że wzrastająca liczba młodych kobiet spożywających alkohol, także na takim poziomie niebezpiecznym, może jakoś wpływać na demografię. Bo mnie zawsze w mediach uczono, też nieprawdziwie, że właśnie alkohol raczej wpływa pozytywnie na demografię niż nie.
Nie, to znaczy, jeżeli wpływa pozytywnie na wzrost liczby urodzeń, no to nie jest to na pewno takie zjawisko, którego byśmy sobie życzyli, prawda? Nie chodzi o to, aby zwiększać liczbę urodzeń za wszelką cenę i w każdych sytuacjach, nawet patologicznych, chodzi o to, aby tworzyć dobre warunki do rozwoju i do bezpieczeństwa rodzin i żeby te rodziny były jak najbardziej funkcjonalne.
Ja trochę żartuję, jestem abstynentem wieloletnim, już nie jestem i ojcem piątki dzieci, więc jakby to powiedzieć, mówię o tym, co się mówiło. Kiedyś się mówiło, że sprzyja, teraz się mówi, że nie sprzyja. Więc generalnie, czy w ogóle jest jakaś korelacja między tymi zjawiskami?
Nie ma korelacji. Przynajmniej nie słyszałam o tego typu badaniach. Generalnie płodność to jest przede wszystkim domena kobiet już starszych. Mamy to szczęście, że płodność nastolatek i bardzo młodych kobiet zmniejsza się od wielu lat i przesuwa się do tych starszych grup wieku. Zjawiska patologiczne na szczęście to nie jest tutaj w tym momencie kwestia demografii.
To spróbujmy na poważnie potraktować pewne jakieś założenia, które mogłyby się kryć pod tą wypowiedzią. Ja nie wiem, czy się kryły, to tego nie twierdzę, ale spróbujmy. A czy rzeczywiście możemy powiedzieć w ten sposób, że za zmiany demograficzne w Polsce odpowiada zmiana kulturowa wśród kobiet w trochę młodszym wieku? Czy to jest zjawisko związane z poglądami?
Oczywiście, że tak. Jest to na pewno zjawisko wskazujące na rosnącą indywidualizację, odkładanie pewnych planów rodzinnych w celu realizacji własnych potrzeb, własnych zainteresowań, rozwoju kariery zawodowej. Jest to jak najbardziej tendencja cywilizacyjna obserwowana we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, także w krajach Europy Centralnej. W naszym kraju akurat, czy w krajach Europy Centralnej, te zmiany zachowań i postaw wobec rodziny, one zaszły dosyć gwałtownie. I jeszcze nałożyły się tutaj pewne problemy związane z transformacją ustrojową. Stąd taki głęboki spadek płodności, z którego od wielu lat kraje całego regionu nie są w stanie wyjść.
No, mamy jeden wyjątek. Oczywiście on może nie jest jakoś bardzo radykalny, ale w porównaniu z Polską to jest dużo więcej. To jest Republika Czeska, która w porównaniu z naszym 1,31 ma 1,71. To jest wynik z czołówki europejskiej. Z czego to wynika? Dlaczego Czeszki chcą mieć dzieci, a Polki i Słowaczki na przykład nie?
No, Czechy to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ z jednej strony jest stosunkowo wyższa płodność, chociaż proszę zauważyć, że ona jest cały czas poniżej tego poziomu zastępowalności pokoleń.
To wszędzie w Europie jest poniżej.
Tak. Ale na przykład ponad 50% urodzeń odbywa się poza małżeństwem, czyli jest to taki silnie zindywidualizowany kraj czy społeczeństwo, w którym jednak stworzono pewne warunki do zakładania rodzin, nawet jeżeli te rodziny są, nie opierają się na małżeństwie i na takich tradycyjnych, długookresowych formach związanych z małżeństwem. Tutaj trzeba powiedzieć, że wprowadzono pewne takie instrumenty polityki rodzinnej nastawione przede wszystkim na promowanie elastycznych form zatrudnienia, młodych rodziców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, to znaczy w różnych godzinach, niekoniecznie na pełen etat, niekoniecznie od 9 do 17 czy od 8 do 16, często zdalnie. Także to jest ten jeden filar tej polityki. Po drugie, bardzo hojne i złożone rozwiązania podatkowe, które mają na celu tutaj rozwiązać pewne takie problemy związane z różnicami płacowymi pomiędzy kobietami i mężczyznami.
Czyli rozumiem trochę, pani doktor, że to jest tak, że zdecydowano się postawić na demografię, a niekoniecznie na wzmacnianie małżeństwa. To jest trochę, można powiedzieć, model skandynawski, gdzie też dość dużo dzieci, Dania ma też wysokie wskaźniki, rodzi się dość dużo dzieci, no też nie ponad te 2 i 3 zastępowalności pokoleń, ale dużo. No ale właśnie kładzie się nacisk na czyste rozwiązania prodemograficzne, a nie prorodzinne.
To są takie rozwiązania pragmatyczne i to jest pewien paradoks w ogóle w Europie, że te kraje, które uważamy za takie tradycyjne, rodzinne, czy tam skupione wokół tej instytucji rodziny, dzieci, te kraje, takie jak na przykład Włochy, Hiszpania czy Polska, to są kraje, w których ta płodność jest jedna z najniższych. Z drugiej strony mamy właśnie te kraje skandynawskie, mamy Czechy, w których bez pewnej takiej dogmatyzacji, ale stwierdzono, że po prostu trzeba sprzyjać aktywności zawodowej kobiet i to pokazuje efekty, że tam, gdzie ta aktywność zawodowa kobiet jest możliwa, jest wysoka, tam ta płodność jest wyższa i kobietom jest łatwiej zdecydować się na posiadanie kolejnego dziecka, bo to jest tak naprawdę kwestia tego, żeby nie zatrzymać się na jednym dziecku, ale żeby przejść i powiększyć tą rodzinę, dwójka, trójka dzieci. To jest to zjawisko, na które...
Mamy jeszcze dwa kraje, o których chciałbym powiedzieć. To jest Francja i Rumunia. To jest bardzo ciekawe. No bo powiedzmy, we Francji mamy dość dobry system pomocy społecznej, dość elastyczne warunki pracy i też dość duży wskaźnik urodzin w grupie dobrze wykształconych i dobrze zarabiających. To się udało we Francji. No ale Rumunia nie jest takim krajem. To z czego to wynika w Rumunii?
Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to wynika z Rumunii. Trochę się obawiam i trochę się zastanawiam, w jakim stopniu te statystyki rzeczywiście odzwierciedlają rzeczywistość, biorąc pod uwagę bardzo wysoką emigrację z Rumunii, dużo większą niż z Polski, emigrację ludzi młodych. Mogę powiedzieć, że we Francji ten model po prostu sprzyja takiej różnorodności form opieki nad dziećmi. Jeżeli kobieta chce zostać w domu z dzieckiem, może zostać i mieć jakieś z tego powodu zasiłki. Jeżeli chce oddać do jakiegoś żłobka domowego, może to zrobić. Tak, ta wybór tych różnych form, wachlarz tych form jest bardzo szeroki i ludziom się dużo łatwiej decydować na kolejne, drugie, trzecie dziecko, tak aby to zachować funkcjonowanie zawodowe i funkcjonowanie całej rodziny.
Mówiłem wolność wyboru. Żegnamy słuchaczy radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, także na portalu rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Przypomnę tylko, że naszym gościem jest dr Agnieszka Fichel, demografka z Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, wróćmy teraz do mężczyzn, bo rzeczywiście prezes główną odpowiedzialnością za spadające wskaźniki obarczył kobiety dające w szyję, ale to już zostawmy. Jeśli się przyjrzymy badaniom młodszego pokolenia, to zostawiając na boku żarty, złośliwości i tak dalej, możemy powiedzieć, że młodzi mężczyźni są nieco bardziej w pewnych kwestiach konserwatywni niż młode kobiety. Czy to, no oczywiście sami mężczyźni nie będą mieć dzieci i same kobiety też nie będą miały dzieci, ale czy ta różnica ma jakiś wpływ na decyzje prokreacyjne Polaków?
Ma duży wpływ i o tym demografowie dużo też temu poświęcają badań, ponieważ to się przekłada na podział obowiązków w rodzinie pomiędzy kobietę i mężczyznę. I ten element, dopóki właśnie stawia na taką tradycyjną rolę kobiety, która jest obarczona właśnie funkcjonowaniem całego domu, całej rodziny i w zasadzie nie jest w stanie rozwijać swojej kariery zawodowej, czy jakkolwiek rozwijać swojego życia, wówczas o tym się mówi, że jest to taka ewidentna bariera do podjęcia przez nią kolejnej decyzji o kolejnym dziecku.
Czyli mówiąc zupełnie wprost, pani doktor, ja dopytam w imieniu panów, czy to znaczy, że jeżeli nie będziemy się angażować w pracę domową, nie będziemy się dzielić porówno na tyle, na ile to jest możliwe, czy sprawiedliwie przynajmniej obowiązkami domowymi, jeśli nie będziemy uczestniczyć, to się zmienia na lepsze moim zdaniem, ale w wychowaniu dzieci, to więcej dzieci nie będzie.
Tak. To znaczy pan tak mówi z perspektywy indywidualnej, a ja powiem z takiej perspektywy makrospołecznej, tak jak my to realizujemy, takie badania. Tak, rzeczywiście jest tak, że tam, gdzie te role pozostają w rodzinie jak najbardziej tradycyjne i kobieta jest obarczana tym podwójnym etatem, tam ta płodność jest niższa, ponieważ kobietom się właśnie coraz trudniej podjąć taką decyzję o kolejnym takim obowiązku związanym z kolejnym dzieckiem. I jeżeli mogę to podkreślić, ponieważ skupiliśmy się trochę na tej wypowiedzi o dawaniu w szyję, ale przecież mamy strategię demograficzną 2040 przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, której właśnie głównym celem jest wzmocnienie rodziny i znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci, czy młodych osób chcących mieć dzieci. I właśnie o tej zmianie podziału obowiązków w rodzinie nie ma tam ani słowa. To znaczy, pomimo tego, że są badania realizowane głównie za granicą, ale są badania wskazujące na to, że jest to bardzo ważny element polityki rodzinnej.
Czy ja nie będę tu komentował panowie dogarów, ale to jest dobry pomysł generalnie, dobry kierunek. Nie ma nic złego w gotowaniu, podkreślmy to też, żeby tutaj nie wyszło, że ja chcę kogoś deprecjonować. Pani doktor, a czy to też nie jest trochę tak, bo pojawiają się te elementy, pojawiały się także w pani wypowiedzi, że prokreacji, zwiększeniu tego demograficznego wskaźnika sprzyja też bezpieczeństwo socjalne i bezpieczeństwo mieszkaniowe, z którym, no powiedzmy, w Polsce bywa różnie.
Tak, no o tym właśnie nie powiedzieliśmy, o tej polityce mieszkaniowej. Jest to element właściwie kluczowy w tej sytuacji, bo kiedy rozmawiałam czy badałam i rozmawiałam z dziennikarzami na temat polityki rodzinnej w odniesieniu do lat 90. czy 2000, zawsze się wtedy mówiło raczej o zabezpieczeniu sytuacji kobiety na rynku pracy i zabezpieczeniu dochodowym rodziny. W tej chwili coraz więcej się jednak mówi, to jest taki element, który ewidentnie kuleje. Coraz więcej się mówi o problemach z mieszkaniami, o dostępie do mieszkalnictwa po prostu, do tego, aby każda rodzina mogła zdecydować się na to kolejne dziecko bez obawy, że trójka dzieci utknie w jednej sypialni czy w jednym pokoju. Także tak, jest to ewidentnie bardzo ważny element, dostęp do kredytów mieszkaniowych, dostęp do mieszkalnictwa takiego społecznego, publicznego, mieszkań na wynajem. No były przecież bogate plany z tym związane i niestety nie przełożyło się to na ułatwienie dostępu młodym rodzinom do mieszkań.
A na ile przyjazne kobietom przede wszystkim z dziećmi, bo o mężczyznach w ogóle nie mówię, bo pomysł, żeby mężczyzna przyszedł do pracy i powiedział, że on musi wziąć urlop, bo ma dziecko chore albo cokolwiek innego, no jest oczywiście to możliwe, ale trudniejsze. Na ile to jest rynek przyjazny osobom wychowującym dzieci? Wszystko już jedno, jakiej są płci.
Ale rynek
pracy po prostu, na ile on jest elastyczny, na ile jest otwarty na osoby z dziećmi, na ile posiadanie, szczególnie w przypadku kobiet, znaczy to niezależnie od tego, że to jest dyskryminacyjne, to w praktyce często to tak wygląda, na ile wobec kobiet z większą liczbą dzieci rynek pracy jest otwarty.
No tutaj to jest przede wszystkim raczej problem z młodymi kobietami, które zakładają rodzinę i zaczynają mieć dzieci, bo potem już tak jakby pracodawca zna swoje pracownice i wie, że na przykład już któraś z nich odchowała swoje dzieci i jest dla takiej osoby jak najbardziej coraz bardziej przyjazny. Natomiast problem jest z tymi kobietami, które decydują się na założenie rodziny. Wydaje mi się, że już pracodawcy teraz się przyzwyczaili do tych długich urlopów macierzyńskich, rocznych. Także to już jest pewien postęp, chociaż to nie jest taki element czy instrument polityki rodzinnej, który jednak sprzyja w dużym stopniu wzrostowi płodności, ponieważ tak jak powiedziałam, kluczem jest ułatwienie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a nie wycofywanie kobiety do domu na rok czy na kolejne lata w związku z każdym kolejnym...
Ale ja się pytam też o rozwiązanie umożliwiające właśnie to łączenie. Tu nie chodzi tylko o urlopy macierzyńskie, ale również o to, żeby matka czy ojciec mogli wcześniej wychodzić do domu, żeby mogli czasem wykonywać pracę zdalną, co pandemia pokazała, jest przecież możliwe, nie ma jakichś wielkich problemów, żeby pracować na przykład 3 dni w tygodniu, czy 4, a 1 dzień mieć dla dziecka. To są wszystko rozwiązania, które w wielu krajach, na przykład w Irlandii, funkcjonują zupełnie standardowo.
Tak, dokładnie. W Irlandii, w Holandii, w Wielkiej Brytanii. To jest wszystko kwestia zaufania tak naprawdę. I niestety zaufania brakuje w życiu publicznym i w takich stosunkach też na rynku pracy. Tutaj ewidentnie to kuleje w Polsce, ponieważ właśnie epidemia COVID-u pokazała ewidentnie, że tego zaufania pracodawcy do pracownika brakuje i jak tylko obostrzenia zostały zniesione, bardzo tak chętnie zmuszono pracowników do tego, żeby jednak wrócili do takiej pracy biurowej na stałe. Także tych rozwiązań jest mało i w zasadzie nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Tutaj są oczywiście w tych takich zawodach bardziej elastycznych programiści, jacyś menedżerowie wyższego szczebla. To trochę zależy już od pozycji przetargowej pracownika, ale to są wyjątki przecież.
Wspomniała Pani o tym, że jest pewien klucz, który otwiera te drzwi, ale on w Europie nigdzie do końca tych drzwi nie otworzył. To znaczy wszędzie, nawet tam, gdzie jest najlepsze prawo, najlepsze warunki i najlepsze transfery socjalne, które też mają swoje znaczenie, nie ma dodatniego przyrostu naturalnego. Tak naprawdę, jeśli byśmy się chcieli popatrzeć na takie państwa tradycji, nazwijmy je zachodnie, to tylko Izrael ma wysoko ponad te 2, bo ma 3,1, więc ma bardzo wysoki wskaźnik, jak na państwo tej tradycji. Dlaczego nigdzie się nie udaje, a tam się jakoś udało?
Nie odpowiem na to pytanie.
Mogę, a dlaczego się nie udało w Europie w takim razie? Zostawmy Izrael.
To jest takie zjawisko obserwowane we wszystkich tych krajach europejskich, że w zasadzie płodność i dzietność to są takie zjawiska bardzo odporne na wszelki wpływ polityki publicznej. Wszystkie te mechanizmy, one mogą być bardziej dostosowane do potrzeb młodych ludzi, one mogą być bardziej nastawione na przykład na transfery finansowe, albo na właśnie rozwiązania sprzyjające aktywności zawodowej kobiet, ale one wszystkie mają bardzo ograniczone działanie i można właśnie wysnuć wniosek, że te przemiany kulturowe związane z indywidualizmem, samorealizacją, też taką potrzebą sterowności w swoim życiu, posiadania pewnego też bezpieczeństwa ekonomicznego, one są nieodwracalne i one się na trwale przekładają właśnie na problemy demograficzne i być może powinniśmy się po prostu do tego jako społeczeństwa i jako gospodarki po prostu przystosować.
Czasem mówi się o tym, pani jest specjalistką także od migracji, mówi się o tym, że migracja może rozwiązać te elementy. My w Polsce mamy teraz ogromną grupę uchodźców, wcześniej także migrantów z Ukrainy. Tam te wskaźniki demograficzne są jeszcze niższe, bo tam jest 1,21, to jest jeszcze niżej niż w Polsce. Ale czy ta grupa może jakoś, przynajmniej na jakiś czas, rozwiązać nasze problemy, realne problemy związane z kryzysem demograficznym? Brak rąk do pracy, brak składkowiczów na ZUS, system emerytalny i tak dalej.
Znaczy, imigracja nie może rozwiązać problemów demograficznych, nie może rozwiązać problemu niskiej dzietności, tego, że się rodzi mało dzieci. Imigracja rozwiązuje wyłącznie doraźne problemy na rynku pracy w określonych sektorach, w określonych zawodach i w określonym okresie czasu. I rzeczywiście mieliśmy taką dosyć intensywną imigrację jednak z Ukrainy jeszcze przed wojną. Czasami to była migracja taka czasowa, ale w rosnącym stopniu była to też imigracja osiedleńcza, zarówno osób dorosłych, jak i studentów. Ale to były osoby, które po prostu podejmowały aktywność zawodową w Polsce, tutaj się osiedlały i nie wykazywały się jakąś bardzo wysoką płodnością. Tutaj niestety nie mamy na ten temat badań, ponieważ bardzo trudno tutaj robić badania reprezentatywne, ale ta liczba tych dzieci ukraińskich jeszcze przed wojną nie była porażająca, nie była bardzo wysoka.
Pamiętamy, są badania z Francji na przykład, które pokazują, że o ile w pierwszym pokoleniu, i mówimy o migrantach z krajów często Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, w pierwszym pokoleniu płodność jest wyższa, ale w trzecim pokoleniu ono w zasadzie spada do poziomu ogólnofrancuskiego. Tak. W niczym się nie różni.
Ona już w drugim pokoleniu spada. Od razu, już nawet dzieci, migranci, którzy przyjechali jako małe dzieci do Francji, to już jako osoby dorosłe były absolutnie, cechowały się taką samym poziomem płodności jak Francuzi. Także imigracja jest ważnym czynnikiem, ale nie demograficznym akurat.
To pani doktor, na koniec już zupełnie. W takim razie, co to znaczy się przystosować do tego, że będziemy dużo mniejszymi społecznościami? Biorąc pod uwagę jeden element, to znaczy, że no jednak żyjemy w systemie emerytalnym, w którym to pracujący obecnie pracują na emerytów. No i jak nie będzie tych pracujących obecnie, to ta coraz większa grupa, coraz dłużej żyjemy, dzięki Panu Bogu i medycynie, więc ta rosnąca grupa będzie utrzymywana przez malejącą grupę.
Tak, tak, tak będzie. Co to znaczy? No tutaj jest cały wachlarz po prostu polityk gospodarczych, które trzeba by zreformować. System emerytalny, rosnące wydatki na zdrowie i opiekę nad osobami starszymi. W ogóle reorganizacja opieki nad osobami starszymi i też nad dziećmi, nie zapominajmy. Ja powiem tak, że sam spadek liczby ludności w danym kraju to nie jest jakiś wielki problem, czy społeczny, czy ekonomiczny. Problemem jest starzenie się ludności, czyli rosnąca liczba osób starych, ponieważ to oznacza, że będziemy musieli pracować dłużej, a to jest bardzo niepopularna myśl. To oznacza, że dochody na starość będą niższe niż są teraz. Kolejna niepopularna rzecz. To oznacza, że przedsiębiorczość, innowacyjność w gospodarce będzie maleć, że będziemy stawać się społeczeństwem coraz bardziej zachowawczym, konserwatywnym, niechcącym ryzykować.
I tym niestety musimy zakończyć, pani doktor. To nie były dobre wnioski, ale politycy mają co robić. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Fichel, demografka z Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.